Gościa jest z nami profesor Romuald Szeremietiew, ekspert do spraw bezpieczeństwa, były wiceminister obrony narodowej, także wykładowca akademicki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, panie profesorze, może najpierw takie ogólne pytanie. Czy Ukraina ma jeszcze szansę zwyciężyć w tej wojnie i jakie są tutaj najważniejsze czynniki, co musiałoby się zadziać, aby jakoś zmienić dynamikę, którą obecnie obserwujemy?
Te szanse jeszcze ma, ale ona jest coraz mniejsza. I ja byłem optymistą, jeżeli idzie o rozwój tego konfliktu i to, co Ukraina może osiągnąć, ale zaczynam ten swój optymizm tracić. No, ponieważ stało się szereg rzeczy niedobrych, jeżeli idzie również o tę kwestię militarną. Mianowicie źle się stało, że prezydent jednak nie posłuchał, prezydent Zełenski, nie posłuchał generała Załużnego, byłego głównodowodzącego, który domagał się, aby przeprowadzić mobilizację i żeby większe siły można było, większymi siłami można było dysponować, jeżeli idzie o te zmagania na froncie. To i wyraźnie żołnierzy zaczyna brakować w stronie ukraińskiej. No, w zasadzie Rosja też nie ma tych soldatów za dużo, przynajmniej nie tyle, ile zwykle powinni mieć, bo oni zawsze taką ogromną przewagą mas ludzkich wygrywali bitwy, więc tego w tej chwili nie mają, ale mają jednak potencjał większy ludnościowy od Ukrainy. Tak, wojna trwa, obie strony podnoszą straty, duże straty, krwawe straty. No i w związku z tym tutaj to jest jakby pierwsza kwestia, która może niepokoić, to znaczy to jest ta armia. Teraz tak, no zużywa się ta armia, którą Ukraina przygotowywała do wojny przecież wcześniej, a więc giną te kadry, które były szkolone, ci żołnierze, którzy byli szkoleni według formuł natowskich. No i powstaje pytanie, czy i na ile sprzęt, który dotarł na Ukrainę, no, jest wystarczająco efektywnie wykorzystywany przez żołnierzy, bo jeżeli ta siła żywa, powiedziałbym tak, będzie coraz gorzej wyszkolona, jeżeli idzie o korzystanie z tego sprzętu, no to oczywiście ten sprzęt będzie też nieskuteczny w rękach takich żołnierzy. A więc tutaj no szereg rzeczy jest, powiedziałbym tak, niepokojących bardzo. Kolejna kwestia jest taka, znaczy ja zastanawiam się, trzeba się zastanawiać nad tym, jaka jest postawa Stanów Zjednoczonych w tym całym konflikcie i o co Stanom Zjednoczonym chodzi.
I tutaj, panie profesorze, przepraszam, że wejdę na moment tylko w zdanie, ale może byśmy też skomentowali te wypowiedzi Donalda Trumpa. Ostatnio też media światowe rozpisywały się na temat tego tajnego planu Trumpa, czyli pewnej propozycji, wprost trzeba to nazwać, oddania części terytoriów Rosji w zamian za zakończenie konfliktu.
Tak, tutaj trzeba zwracać uwagę na trochę inny, szerszy aspekt. Nie tylko skupiać się na tej sprawie ukraińskiej, ale na pewnej globalnej grze, która się rozgrywa między mocarstwami. Tak? Bo z jednej strony Stany Zjednoczone są w kłopotliwej sytuacji, jeżeli idzie o tę pozycję, jaką dotychczas miały. Mianowicie Stany Zjednoczone były dotąd, powiedziałbym tak, gwarantem pewnego globalnego ładu, który zresztą w związku z tym był określany jako ład jednobiegunowy, czyli Stany Zjednoczone jako ten główny gwarant, w przeciwieństwie do poprzedniego ładu dwubiegunowego, kiedy z jednej strony był świat Zachodu, wolny świat i Stany Zjednoczone na czele, a z drugiej strony był blok komunistyczny z Związkiem Sowieckim na czele. Tak, i były te takie dwa bieguny. Teraz był, jest jeszcze, można nawet powiedzieć, jeden biegun, ale ten biegun amerykański, światowy jest zagrożony przez, no między innymi przez to pozycję i wydarzenia, jakie mają Chiny. Tak? I tutaj ta rywalizacja na razie w sferze gospodarczej i w politycznej, ale militarna wyraża się w tym, chociażby, że Chiny bardzo rozbudowują swoje siły zbrojne i wyraźnie pokazują, przynajmniej w Azji, że mają tam różnego rodzaju apetyty. To jest kwestia Tajwanu, ale nie tylko, innych państw azjatyckich, które też znalazły się w takim położeniu, że nie wiedzą, jak się mają zachować, tak? Czy jeszcze trzymać się Stanów Zjednoczonych, czy może już oglądać się na Pekin. A więc tutaj w tej grze. I w tej grze pojawia się kwestia, jeżeli idzie i o Pekin, jeżeli idzie o Waszyngton. Pojawia się kwestia Rosji. To znaczy, czy Rosja, bo takie przecież pomysły były ujawniane po stronie amerykańskiej. Czy Rosja może być jakby sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w tej rywalizacji z Chinami? W związku z tym, czy warto osłabiać Rosję tak dalece, że ona nie tylko, że nie będzie potencjalnie żadnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w rywalizacji z Chinami, ale może wręcz jako słabizna wpaść pod panowanie chińskie i w ogóle tutaj...
Profesorze, żebyśmy też dobrze zrozumieli, to oznaczałoby pewną taką zimną kalkulację ze strony Stanów Zjednoczonych. Mamy ważniejszy konflikt globalny, wyścig o hegemonię z Chinami i możemy jakby tym kosztem w pewien sposób Ukrainy odciągnąć Rosję od Chin, wyobrażam sobie, że dla Chin to byłaby dramatyczna informacja, jeżeli Rosja w jakikolwiek sposób spróbowałaby się...
Dramatyczna może nie, ale na pewno niezbyt, że tak powiem, korzystna z punktu widzenia tych celów, które państwo środka.
A co my w takim razie jako Polska, jeżeli okaże się, że taką dynamikę teraz obserwujemy, jeżeli potwierdziłoby się, bo będziemy pewnie mieli za jakiś czas szereg kolejnych spotkań, rozmów, widzimy to, co się dzieje na froncie, co powinna zrobić Polska w tym momencie, bo my jednak na ten moment, kiedy mówimy o naszej strategii bezpieczeństwa, opieramy się w głównej mierze na Pakcie Północnoatlantyckim, czyli na pomocy, która by miała płynąć z Ameryki.
Tak, to znaczy tak, nie sądzę, żeby tak czy inaczej Stany Zjednoczone chciały się wycofywać z Europy, a w tym również i wycofywać się tutaj z flanki wschodniej NATO. To moim zdaniem nam nie grozi. Natomiast jest co innego, tutaj pojawia się jakby inny aspekt w tym wszystkim, mianowicie to jest pytanie o to, jaką politykę będą realizowały Niemcy. Tak, bo z jednej strony mamy to doświadczenie zabiegów o współpracę z Rosją, które Berlin podejmował przez poprzednie dekady, tak, ale pojawił się chyba niedostrzegany jeszcze po stronie polskiej specjalnie, mówię o polskich politykach, ten nowy czynnik, mianowicie pewien zwrot, jeżeli chodzi o politykę niemiecką. Mianowicie Niemcy w 2023 roku chyba, władze niemieckie ogłosiły taką nową strategię bezpieczeństwa narodowego Niemiec. Rzecz w tym jest ciekawa, ponieważ taki dokument został opracowany, przyjęty po raz pierwszy w historii Republiki Federalnej Niemiec. Przedtem tego nie było. I w związku z tym dokumentem kanclerz Scholz też zapowiedział, że nastąpi punkt zwrotny, jeżeli idzie o politykę niemiecką w ogóle. I w tym dokumencie się wskazuje po pierwsze tak, że Rosja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, a Europa, czytaj Niemcy, będą dążyły do tego, aby rozszerzyć tę strefę współpracy i wolności na Ukrainę i w przyszłości na Gruzję. To oznacza, że już trudno w takich warunkach mówić o współpracy rosyjsko-niemieckiej. To raczej należy widzieć w tym dążenie, do wywołania konfliktu, mówiąc wprost, tak? Nie wiem, czy Niemcy uznały, że te niepowodzenia, które Rosja odnotowała, spotykając się z Ukrainą na polach bitewnych, uśmieliły Berlin do tego, żeby jakieś własne ambicje imperialne rozsnuwać już na wschód, tu się przypomina trochę te wszystkie pomysły, które niemiecka myśl polityczna, geopolityczna prezentowała w ubiegłych wiekach. Tak, a więc Lebensraum, wielka przestrzeń gospodarcza, Großraum i tak dalej, i tak dalej. Więc no, coś tutaj w tym zakresie zaczyna się kształtować. No i w związku z tym powstaje pytanie, co my i czym tutaj my będziemy, bo obecnie rządzący zdaje się, no, są dosyć skłonni do tego, aby raczej realizować koncepcje, które Berlin będzie realizował. Więc no tutaj mogą być bardzo dziwne rzeczy, mogą się dziać i to w niedługim czasie.
To panie ministrze, teraz na moment zmienimy temat, ale pan też interesuje się tym, co dzieje się w Unii Europejskiej, też trochę w kontekście bezpieczeństwa. No mamy całą dyskusję na temat presji migracyjnej. Dzisiaj w Parlamencie Europejskim też odbywa się głosowanie właśnie nad tym paktem migracyjnym. Czy tak. Widzi pan takie ryzyko, no, że to doprowadzi do wzmożenia pewnej takiej presji migracyjnej na Europie w tym też?
No to jest właśnie, dla mnie to jest zagadką, że zagrożenie, które niosą ze sobą te fale tych migrantów, którzy przypływają do Europy, że jest w ogóle niedostrzegane, nierozpoznane, jeżeli chodzi o Berlin, biorąc pod uwagę te plany i zamiary, które Niemcy zarysowali w owej strategii, o czym przed chwilą mówiłem. Mianowicie, no trudno sobie wyobrazić, żeby Niemcy były w stanie taką ofensywną politykę prowadzić na kierunku wschodnim, w sytuacji, jeżeli własne ich państwo niemieckie będzie wewnętrznie zagrożone, tak? Więc no, Unia w szczególności, no, w jaki sposób powstanie owa armia europejska, o której się mówi, tak? Jacy to będą żołnierze i jaki interes ci żołnierze będą ewentualnie realizować, w imię którego będą chcieli jakoś walczyć, więc To jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe. Jest w tym jakiś wielki chaos. To znaczy, z jednej strony jest plan no, dość konkretny w tej strategii, o czym mówię, bo to nie jest historia taka, jak w tych strategiach, które w Polsce były przyjmowane, bo tam były zwykle takie określenia. No, należałoby zrobić, warto byłoby, trzeba by, a tutaj w strategii tej niemieckiej jest powiedziane, że rząd federalny ma zrobić to i to i to i to i tak dalej. Więc to są, powiedziałbym, znacznie bardziej nakazowe, powiedziałbym tak, rzeczy w tej strategii niemieckiej. No i do tego dochodzi właśnie to, o czym pani mówi, mianowicie napływ tych migrantów. Niemcy cały czas jednak chyba nie porzucili tej myśli, że skoro no jest kłopot demograficzny, jeżeli idzie o również ich społeczeństwo, to można tę dziurę demograficzną wypełnić jakąś ludnością napływową. No, to jest o tyle ryzykowne, że trzeba być pewnym, że ma się środki, aby tę napływową ludność można było zasymilować. Bo oni stali się dobrymi Niemcami, dobrymi Francuzami i tak dalej, i tak dalej. No, z tych doświadczeń, które mamy jak dotąd, to raczej nie zanosi się na to, więc no, tutaj jest jakaś wielka rzecz, powiedziałbym, zmierzająca do jakiejś katastrofy. Ja nie wiem, to że tego te elity, przepraszam, jeżeli tak to można nazwać, europejskie tego nie dostrzegają.
I tutaj, panie ministrze, stawiamy kropkę, ale na pewno do tych tematów będziemy jeszcze wracać na antenie Radia Wnet. Profesor...
No niestety będziemy musieli, tak. Nie pozwolą nam te tematy odejść.
Dokładnie tak. Profesor Romuald Szeremietiew, ekspert do spraw bezpieczeństwa, wykładowca akademicki, także były wiceminister obrony narodowej, był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję za komentarz.
Ja również dziękuję. Do widzenia państwu.